Minister finansów Jacek Rostowski zostanie nowym wicepremierem. Nowym ministrem spraw wewnętrznych ma zostać Bartłomiej Sienkiewicz, a dotychczasowy szef MSW Jacek Cichocki zostanie szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To zmiany, jakie w rządzie ogłosił dziś premier Donald Tusk. Awans Rostowskiego, jak argumentował, ma związek z priorytetami rządu na rok 2013 i 2014, w tym z działaniami prowzrostowymi i utrzymaniem dyscypliny finansów publicznych. Większych zmian w rządzie należy się spodziewać w połowie roku. Dla Platformy Obywatelskiej Jacek Rostowski jest obciążeniem, kojarzy się z podnoszeniem podatków, zadłużaniem Polski, powiedział poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
To nie jest zaleta, ale wada. Natomiast niewątpliwie dla Donalda Tuska może być użyteczny, bo tak jak skutecznie blokował Waldemara Pawlaka, tak teraz będzie blokował innych ministrów.
PR i propaganda wzięły górę nad potrzebą realnych zmian, ocenił z kolei lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
Premier zamiast wymienić polityków i to dość nieudolnych na kompetentnych fachowców w przypadku Ministerstwa Infrastruktury, Zdrowia, zwłaszcza Edukacji, zdecydował się na zmiany czysto propagandowe związane z doraźną potrzebą swojego gabinetu, z wymianą pana ministra Rabskiego. To zła informacja dla tych wszystkich Polaków, którzy liczyli, że te zmiany poprawią jakość pracy rządu. To zła informacja dla tych, którzy liczyli, że ten rząd będzie bardziej profesjonalnie radził sobie zadaniami w sferze budowy dróg, zapewnienia lepszej ochrony w obszarze służby zdrowia, zapewnienia bezpiecznej, dobrej edukacji dla polskich dzieci. Z tych zmian chleba nie będzie.
Sejm głosami Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Ruchu Palikota oraz SLD przyjął ustawę zezwalającą na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego. Odrzucenia dokumentu domagały się kluby PiS i Solidarnej Polski. Pakt fiskalny jest jak cyrograf. Dokument tylko i wyłącznie pogłębia stan, w którym gospodarka jest sterowana przez wskaźniki administracyjne i polityczne, przekonywał przed głosowaniem poseł i profesor Krzysztof Szczerski.
Pakt fiskalny jest zły dla Europy. Jest dokumentem, który jest jak cyrograf. To jest akt bezwarunkowej kapitulacji polityki europejskiej przed sytuacją nadzwyczajną, którą był kryzys w strefie euro. Ja rozumiem, dlaczego pakt fiskalny przyjmują kraje, które mają zdewastowane budżety narodowe, gdzie jest ogromna nierównowaga. Nie rozumiem, dlaczego pan premier chce tą chorobą zarażać także Polskę. Dlatego, że pakt fiskalny żadnej stabilności nie przywraca. Odwrotnie, pakt fiskalny jest częścią tej choroby, na którą cierpi dzisiaj strefa euro, jako strefa polityczna, a nie ekonomiczna, gdzie wskaźniki centralnie sterowanej gospodarki nie pasują do rzeczywistości.
Chcecie oddać polską suwerenność za nic, akcentowała przed głosowaniem poseł Marzena Wróbel z Solidarnej Polski.
Oddajecie, mówię tutaj do koalicji rządzącej i partii lewicowych, chcecie oddać polską suwerenność za nic, za zasiadanie przy stole, przy którym nawet nie będziecie się mogli odezwać i przy którym nie będziecie o niczym decydować. Oddajecie nawet nie za miskę soczewicy, naszą suwerenność budżetową.
Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odesłanie dokumentu do dalszych prac w sejmowych komisjach, a po przyjęciu ustawy przez Sejm w ekspresowym tempie trafi ona teraz do Senatu, który rozpoczął dziś swoje posiedzenie. Taki tryb ratyfikacji, jak i jego przyjęcie przez Sejm zwykłą większością głosów, budzi wątpliwości konstytucyjne. Pakt powinien być ratyfikowany większością 2/3 głosów. Tego wymaga polska konstytucja, akcentuje prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
Wynik głosowania oceniam dobrze w tym sensie, że więcej niż 1/3 wypowiedziała się przeciw, a więc z punktu widzenia polskiej konstytucji ten wynik jest nieważny. Oczywiście, że zaskarżymy to do Trybunału Konstytucyjnego i powtarzam to, co mówiłem wczoraj, że kiedy przyjdzie do zmiany rządu, to będziemy to traktowali jako non est, jako po prostu decyzję niepodjętą, bo decyzje muszą być zgodne z konstytucją. I jednocześnie dodam jeszcze, bo przecież sprawa paktu fiskalnego jest związana mocno ze sprawą wejścia do euro, że my nigdy nie zgodzimy się na wejście do euro bez referendum, bez zgody Polaków w tej sprawie.
Wniosek PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie paktu fiskalnego poprze także Solidarna Polska, zapowiedział lider partii Zbigniew Ziobro. A o tym, że założenia paktu fiskalnego ograniczają naszą suwerenność, przekonują również eksperci, mówi Maciej Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej.
po przekroczeniu pewnych progów ostrożnościowych musimy uzgadniać politykę naprawczą z Komisją Europejską, a wcześniej musimy w ogóle uzgadniać nasze założenia budżetowe, co oznacza, że znaczącą wagę ma opinia Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o wysokość polskich podatków, o wysokość takich, a nie innych deficytów na poszczególnych kosztach socjalnych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy wprowadzić politykę prorodzinną i dedykować polskim rodzinom coś w rodzaju bonu opiekuńczego. I okazuje się, że w pewnych określonych sytuacjach na to będzie musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska. Jest to życzenie się suwerenności, jeśli chodzi o budżet państwa polskiego.
Ponadto, kiedy dług publiczny przekroczy 60% PKB, będziemy musieli konsultować program naprawczy z unijnymi instytucjami. De facto te konsultacje polegają na wskazywaniu konkretnych rozwiązań, na przykład podwyższeniu podatków, w tym VAT-u. Instytut Pamięci Narodowej przedstawił dziś kolejne 4 nazwiska ofiar terroru komunistycznego zidentyfikowanych po ekshumacjach na warszawskich Powązkach. Rozpoznani to Tadeusz Pelak, pseudonim Junak, Stanisław Kasznica, pseudonim Maszkowski, Stanisław Abramowski, pseudonim Bury i Bolesław Budelewski, pseudonim Pług.
4 osoby kolejne zostały przywrócone do naszej zbiorowej pamięci. Wśród nich jest m.in. ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownik Stanisław Kasznica, kawaler Orderu Virtuti Militari i 3 innych żołnierzy polskiego podziemia. Myślę, że warto też na to, co dzisiaj się stało, spojrzeć z takiej oto perspektywy, że żyjemy w państwie, gdzie wiele spraw zostało ciągle jeszcze niewyjaśnionych. Ten okres komunizmu nie został zamknięty, bo nie został rozliczony, a będzie to trwało tak długo, jak długo nie będziemy znali wszystkich miejsc, gdzie ofiary systemu komunistycznego zostały pogrzebane, a potem zidentyfikowane.
Mówił profesor Krzysztof Szwagrzyk, który kierował pracami w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Dodał, że identyfikacja ofiar jest najlepszym ich upamiętnieniem w kontekście zbliżającego się święta żołnierzy wyklętych. A do tej pory na terenie tzw. łączki cmentarza wojskowego na Powązkach wydobyto szczątki 117 osób. Ekshumacje odbywają się w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-56. W Smoleńsku odnaleziono kolejne rzeczy ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, informuje jedna z gazet. Przedmioty te znajdują się obecnie w żandarmerii wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Rzeczy te ujawniono oraz odnaleziono w toku trwania uzupełniających oględzin miejsca zdarzenia, a także wraku Tu-154M numer boczny 101, jakie były prowadzone w dniach od 17 września do 12 października ubiegłego roku. Oględziny te wykonano pod nadzorem prokuratora wojskowej prokuratury okręgowej w Warszawie podpułkownika Karola Kopczyka. Tymczasem już w kwietniu 2010 roku Ewa Kopacz zapewniała, że, cytuję, przekopywano z całą starannością ziemię na głębokości metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny. Informacje te były nieprawdziwe, a jedynie na potrzeby PR-u rządu, mówi poseł i mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.
Te dane podawane przez minister Kopacz i przez polskich urzędników, jakoby miejsce katastrofy zostało zabezpieczone w sposób należyty, w sposób niebudzący wątpliwości, że ziemia na miejscu katastrofy została przekopana na głębokość metra. To wszystko były informacje nieprawdziwe, to były informacje na potrzeby PR-u i wizerunku rządu i nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Niestety przecież nie chodzi tu tylko i wyłącznie o fakt, że podawano jakieś dane tylko po to, żeby uspokoić opinię publiczną i przedstawić rząd w dobrym świetle. Przecież to nie zabezpieczenie miejsca katastrofy, nie zabezpieczenie poszczególnych fragmentów, poszczególnych rzeczy ma bardzo konkretne konsekwencje procesowe. W związku z tym przecież wszczęto szereg postępowań karnych w związku z podejrzeniem kradzieży rzeczy, a być może po prostu niektóre z nich nigdy nie zostały z miejsca katastrofy podniesione.
Jutro w kraju zachmurzenie duże i całkowite, okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na północnym wschodzie, minus 2 stopni na krańcach zachodnich, 0 lokalnie na Podkarpaciu, minus 1 stopnia na wybrzeżu, do 5 stopni w rejonach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany na krańcach północnych, miejscami porwisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne północny i północno-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie powoli rosło. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.